Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy naszych słuchaczy i zapraszamy już na rozmowy niedokończone. To jest kontynuacja tematu z telewizji Trwam z godziny 18.15. Współczesna Europa a idee Roberta Schumana. Naszymi gośćmi są ponownie pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana oraz pan Tomasz Cegiełka, przewodniczący Rady Instytutu Myśli Roberta Schumana. Witamy serdecznie, drogi gości, ponownie.
Witam serdecznie, drogiego ojca, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy
tym razem. I tak, kłaniamy się panu profesorowi.
Dobry wieczór.
Witamy pana tutaj także, Tomasza. Zanim zaproszę do takiego szerszego wejścia w temat, nawet może być pewien tutaj właściwie długo to będzie panów, to powiedzmy, że Instytut Schumana jest rzeczą, jest ideą bardzo świeżą, nie bardzo młodą, powstało nie tak dawno, prawda? W czerwcu ubiegłego roku.
Tak.
I jakie ma zadania i co przed wami? Wiemy, że ważne rzeczy będą się działy na Jasnej Górze, ale tak na początku mówię i proszę o wytłumaczenie, bo niestety mamy taką przenośnię, że kiedy słyszymy Schuman, no to parada Schumana, więc Warszawa, panie ubrane, krzykające, wymalowane i tak dalej. To nie jest nic z tym wspólnego, prawda? Jest to nowa rzeczywistość. O co innego wam chodzi?
Tak. Instytut Myśli Schumana chce naśladować Schumana i nie mamy żadnego związku właśnie z tymi organizacją właśnie tu wymienionych przez ojca paradami Schumana. Rzeczywiście jest taka fundacja imieniem Roberta Schumana, która zajmuje się no, tym, czym się zajmuje. Wydaje się właśnie, że no, tam, że tak powiem, Schuman nie jest na pierwszym planie i w związku z tym jakby pierwszoplanowym zadaniem, tu ojciec już nawiązał do tego, jest promocja, czy szerzenie informacji, edukacja. Okazuje się, że właśnie jest bardzo niewielka wiedza o Robercie Schumanie i większość ludzi kojarzy sobie właśnie z czymś negatywnym, a mianowicie funkcjonowanie tych instytucji europejskich, które no, w odbiorze wielu ludzi niestety mają złą konotację i wydaje się tym osobom, że to wszystko stało się za sprawą Schumana. A tak nie jest. Jest zupełnie przeciwnie. To, co dzieje się w instytucjach europejskich często, czy jest, idzie w przeciwną stronę i w pierwszym jakby zadaniem też Instytutu Myśli Schumana, który powstał z inspiracji grup Schumana. Grupy Schumana powstały w Polsce już około rok temu. Rzeczywiście Instytut Myśli Schumana wcześniej, około pół roku temu, natomiast formalnie 11 lipca w święto świętego Benedykta i tutaj instytut i grupy są, patrzymy na Schumana w kontekście świętego Benedykta też, który jak wiemy jest patronem Europy. I tak jak powiedziałem, pierwszym, najważniejszym, takim ważnym zadaniem jest promocja wiedzy, informacji, uświadamianie i to działa bardzo szybko, proszę Państwa, to znaczy jest tak, że natychmiast, kiedy ktokolwiek się dowiaduje, że jest proces beatyfikacyjny Roberta Schumana, że Schuman właśnie bardzo mocno podkreślał znaczenie patriotyzmu, że Schuman nie chce superpaństwa, że Schuman chciał wspólnoty narodów Europy, że był to sługa Boży, taki, który żył integracja tych wartości ducha i w jaki sposób funkcjonowanie tej osoby właśnie w życiu społecznym jako sługa, taki znakomity sługa społeczny, stanowiły Unię taką właśnie i ona dawała takie owoce. Można powiedzieć właśnie, że w związku z tym to wszystko, co obserwowaliśmy właśnie po wojnie, budowanie jedności było na pewno wynikiem tego, o czym Schuman mówił, wynikiem działania w nim opatrzności Bożej. On sam bardzo podkreślał właśnie, że wszyscy jesteśmy z pewnością niedoskonałymi narzędziami opatrzności, która posługuje się nami, by wykorzystać by dokonać wielkich rzeczy, dla których nasze własne siły byłyby niewystarczające. Schumann dalej mówi, że świadomość tego zobowiązuje nas do wielkiej skromności, lecz z drugiej strony ofiarowuje nam ona spokój wewnętrzny, który nie byłby usprawiedliwiony. Gdybyśmy postrzegali nasze osobiste doświadczenia jedynie z czysto ziemskiego punktu widzenia. I to tak na wstępie tutaj naszego spotkania, myślę, że jest ten akurat fragment, który wypowiada Schumann, niezwykle mocno charakteryzuje tą osobę jako osobę o wielkiej pokorze, skromny właśnie, można powiedzieć, szukający pokoju, osoba, która zawsze szanowała człowieka. W sumie można by wymienić wszystkie, można powiedzieć, te punkty z kazania na górze Jezusa. Ośmiu błogosławieństw, błogosławieni cisi, błogosławieni dobrego serca i tak dalej właśnie, ci, którzy szukają pokoju, sprawiedliwi i tak dalej. To jest właśnie cała charakterystyka Roberta Schumanna.
Tak, chodzi nie tylko o to, żeby odkłamać tę wiedzę na temat Roberta Schumanna, bo to jest oczywiście ważne, ale także wytłumaczyć, dlaczego on jest osobą, no, która ma być wyniesiona na ołtarze, więc można takiego skrótu myślowego użyć, że święty. Dlaczego to jest święty, dobry na dzisiejszy czas? Są co najmniej takie dwa powody. Pierwszy to jest właśnie ten kryzys Unii Europejskiej, która, jak tutaj powiedział profesor Krysiak, tak naprawdę przybrała kształt, o którym zupełnie Schumann nie myślał i w związku z tym wymaga naprawy i powrót do tych korzeni, do tych zasad, o których Schumann mówił, o których tutaj w audycji pewnie jeszcze nie raz powiemy, jest takim remedium na naprawę tego, co się dzisiaj nazywa Unią Europejską, a tak naprawdę według Schumanna było nazywane wspólnotą narodów Europy. A drugi powód jest taki, że nie tylko Unia Europejska przeżywa kryzys, ale także to, co nazywamy polityką. Dzisiaj polityka kojarzy się raczej pejoratywnie. Kiedy myślimy o politykach, myślimy o ludziach rządnych władzy, pieniędzy, prestiżu, ale to podstawowe pojęcie polityki tak naprawdę zasadza się na służbie innym, na służbie ogółowi. I Schumann jest idealnym przykładem człowieka, który w polityce tylko i wyłącznie posługiwał się kryterium dobra wspólnego, solidarności, odpowiedzialności za innych. I takich ludzi nam potrzeba. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że tacy ludzie nie rodzą się na pniu i że to jest pewien proces, ale ktoś go musi zacząć. W związku z tym mamy też taką ideę, żeby spośród grup Schumanna kiedyś wyszli ludzie tak ukształtowani, jak chociażby Robert Schumann, którzy będą mogli wejść do polityki i przekonać ludzi, że polityk to jest właśnie ktoś, kto nie dla pieniędzy, tylko dla dobra wspólnego jest w stanie reprezentować ich interesy, czy to na poziomie samorządowym, rządowym, czy międzynarodowym.
Tu jeszcze ojciec wspomniał właśnie o tym, zapytał się, o czym się zajmujemy i chciałbym przy tej okazji może, bo to jest ważne, przez rok funkcjonowania grup Schumanna i pół roku Instytutu Myśli Schumanna, wydaje się, że pojawiły się różne bardzo konkretne dzieła, można by powiedzieć, które odnoszą się do tego, co jest ważne dla człowieka. Ale teraz w najbliższym czasie, 12 marca na Jasnej Górze, odbędzie się, zapraszamy na pielgrzymkę. Wszystkich, którzy nas słuchają i tych, którzy nas nie słuchają, zapraszamy, prosimy o zaangażowanie się. Mianowicie na Jasnej Górze będzie właśnie powiedziałbym w cudzysłowie, niejako spotkanie z Robertem Schumannem i Alcide de Gasperi. Obaj panowie, to jest proces beatyfikacyjny w Watykanie w odniesieniu do tych dwóch osób i będą na 12 marca na tym spotkaniu córka Alcide de Gasperi, pani Maria de Gasperi, i przyjedzie również postulator procesu beatyfikacyjnego, ojciec Ardura. Ta pielgrzymka powstała z inicjatywy właśnie księdza, czy też można powiedzieć ta szersza inicjatywa pod nazwą Europa Christi, z inicjatywy księdza infuata Ireneusza Skubisia, który niejako jest moderatorem ruchu Europa Christi, i w ramach tego ruchu Instytut Myśli Schumanna jest współorganizatorem. Również współorganizatorem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Fundacja Myśląc Ojczyzna. I tam ta pielgrzymka rozpocznie się już 11 apelem jasnogórskim, na którym to właśnie będzie biskup częstochowski, będzie też Maria de Gasperi, i kolejnego dnia o godzinie 9:30 rozpocznie się ta pielgrzymka rano mszą świętą w kaplicy cudownego obrazu, której będzie przewodniczył jego eminencja biskup Artur Miziński, sekretarz Komisji Episkopatu Polski, oraz przyjedzie zaproszeni księża, być może jeszcze inni biskupi, także tu spodziewamy się bardzo dużej frekwencji. Następnie po tej mszy odbędzie się takie dłuższe spotkanie do godziny prawie 14 czy 15, na którym będzie możliwość wysłuchania ojca Ardury, właśnie tego postulatora procesu beatyfikacyjnego. Wystąpi też na tym spotkaniu ksiądz profesor Tadeusz Gus z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który, chciałem powiedzieć, to jest taką, tutaj jeśli nas słucha, nawet jeśli nie słucha, chcemy serdecznie podziękować księdzu profesorowi, bo właśnie był również na początku, na otwarciu Instytutu Myśli Schumanna. No i właśnie tutaj jest taki kolejny moment, w którym ksiądz profesor, jak to już doświadczyliśmy właśnie, ma niesamowite, można powiedzieć, takie jakby spojrzenie na te zagadnienia. Zresztą jego doświadczenie księdza profesora i wiedza o na przykład uwarunkowaniach w Niemczech w szczególności, gdzie długo przebywał, i w innych krajach, wydaje się, że są niezwykle przydatne dla działalności Instytutu Myśli Schumanna, ponieważ już podjęliśmy kroki w kierunku tworzenia oddziałów nie tylko w Polsce. Oczywiście Instytut rozpoczął działalność w Warszawie, ale już w tej chwili powstały oddziały i powstają grupy Schumanna właśnie w Krośnie, we Wrzeszowie, w Poznaniu, w Łodzi, Lublinie. Też są rozmowy już w innych miejscach. Oczywiście przy tej okazji pozdrawiam wszystkich serdecznie braci z grup Schumanna i oczywiście zapraszam wszystkie osoby. To jest otwarty ruch, otwarte grupy, i one, to otwarcie wynika z samego stylu funkcjonowania Schumanna, który był bardzo taki charakter osoby, która integrowała, która właśnie łączyła ludzi, która jednała właśnie, i to w różnych wymiarach, w takim wymiarze mikro i makro. I właśnie tam też będziemy mogli na Jasnej Górze więcej powiedzieć też o dalszych krokach i działaniach grup Schumanna, a także w jakiś sposób może bardziej czy przybliżyć te osoby, tym osobom, które przybędą, żeby niech to też będzie może jakiś wyraz tego, że osoby, które też przybędą, albo te osoby, które nie będą mogły być, żeby się włączyły w to właśnie działanie na rzecz właśnie takiego naśladowania w służbie społecznej Roberta Schumana. Tutaj właśnie ten powrót do korzeni chrześcijańskich Europy to nie jest jakaś takie zagadnienie, które się zrealizuje poprzez mówienie. To jest w tym zakresie wymagane jest bardzo konkretne działanie, ponieważ mamy do czynienia właśnie z różnymi zagadnieniami, które można powiedzieć w strukturach instytucji, przedsiębiorstw, nie tylko instytucji europejskiej, ale w każdym kraju mamy, jakby można powiedzieć, to życie społeczne nie jest przepełnione duchem, które determinuje kształt właśnie tych instytucji. I ta, wydaje nam się, tak to rozumiemy w grupach Schumana i w instytucie, że właśnie Schuman jest takim dobrym wzorcem, mówiąc brzydko, dobrym modelem do naśladowania i dobrym modelem dla każdego, kto chce właśnie być sługą społecznym. I właśnie ten model niejako, ta jakość, przepraszam za te sformułowania, ta jakość tego modelu przede wszystkim wynika z tego, że to była osoba niezwykle owocna, ale w życiu jako polityk, jako premier, jako minister spraw zagranicznych, w trudnym otoczeniu, w trudnych sytuacjach, ale ta owocność wynikała z tego, że on był do końca poddanym, można powiedzieć, sługą właśnie Bożym i jednocześnie oddany Kościołowi, a ponadto chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim był oddany Maryi. Kiedy miał 17 lat, właśnie zawierzył całe swoje życie i siebie właśnie Maryi.
Ja chciałem też powiedzieć, zachęcając słuchaczy do przyjazdu na Jasną Górę, chciałem powiedzieć o pewnym tutaj paradoksie, bo tak naprawdę będziemy modlili się o beatyfikację ludzi z Europy Zachodniej i chodzi o to, zresztą było wiele takich przepowiedni, że z Polski wyjdzie ten impuls, który nawróci Europę i być może jesteśmy winni tej zachodniej Europie tego, żeby tych ich niejako świętych, błogosławionych, żeby im przynieść. Tutaj właśnie z Polski i wydaje się, że to spotkanie na Jasnej Górze może być takim dobrym zaczynem, żeby z takim krokiem wyjść w stosunku do Europy Zachodniej. My tutaj już profesor Krysiak mówił, że będziemy starali się rozszerzać te struktury Instytutu Myśli Schumana, Grup Schumana poza Polskę. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że musimy się policzyć. I ja tutaj chciałem się odwołać do takiej sytuacji, jaka miała miejsce przed powstaniem Solidarności, kiedy Jan Paweł II przyjeżdżał na pielgrzymkę do Polski jeszcze przed powstaniem Solidarności i właściwie wszyscy jednogłośnie twierdzą, że to, iż ludzie spotkali się na tych pielgrzymkach, że te miliony osób razem wyszły, one się policzyły. I wtedy wszyscy się zorientowali, że tak naprawdę jest nas więcej tych, którzy są przeciwni systemowi totalitarnemu, niż tych, którzy tego systemu pilnują. I podobny efekt możemy osiągnąć, jeżeli chcemy zmieniać dzisiaj Europę zgodnie z duchem Schumana, a więc posługując się także słowem Solidarność, którego on używał, zanim w ogóle powstała Solidarność. Przypomnę, że Schuman umarł w latach 60., więc nie dożył sobie Solidarności, ale on się bardzo często tym słowem posługiwał i żeby budować właśnie tą Solidarność na poziomie wspólnot z tymi, którzy jeszcze trzymają się tych korzeni katolickich, korzeni chrześcijańskich, czy w Niemczech, czy w Europie, czy w Luksemburgu, czy we Włoszech, no w całej Europie. Ale też dobrym pomysłem wydaje się, ponieważ jest to sprawa bardzo trudna. Myślę, że bardzo wielu słuchaczy, ja zresztą też czasami popadam w takie zwątpienie, czy w ogóle jeszcze jest możliwy powrót w Europie, a w szczególności w Europie Zachodniej, do korzeni chrześcijańskich, ale jeżeli to zwątpienie nas ogarnia, najlepszym rozwiązaniem jest po prostu modlitwa, czyli właśnie ta pielgrzymka. Jeżeli nas tam przyjedzie, jeżeli wiele osób tam przyjedzie i ta modlitwa będzie tym bardziej skuteczna, i wtedy dam też nam to impuls wszystkim do tego, żeby zacząć działać na poziomie lokalnym, ale także międzynarodowym.
Tutaj właśnie jest, patrząc na Schumana, ja wspomniałem o tej jakości tego sługi, właśnie świat, Polska, Europa potrzebuje właśnie dobrych sług społecznych, dobrych polityków, to znaczy jest może źle powiedziałem, potrzebuje polityków. Dlaczego się poprawiłem? Ponieważ w geneza słowa polityk to jest właśnie dbanie o dobro wspólne i w związku z tym trzeba się zastanowić, czy jeśli zajmuję się obszarem, który należy do polityki, czy ja rzeczywiście jestem politykiem. Myślę, że tak może upraszczając, najlepiej by się przejrzeć w tym lustrze, którym jest Schuman, i właśnie sobie odpowiedzieć, czy ja jestem podobny w tym takim właśnie pewnych zasadach, pryncypiach właśnie postępowania i w związku z tym mogę się nazwać politykiem. Trzeba by raczej pomyśleć o tym, że słowo polityk i sam polityk powinien stawać się chlubą, powinno być takim zaszczytem też, z jakimś wielkim uznaniem, respektem i prestiżem powinno być dla właśnie też właśnie ludzi, obywateli. I Schuman daje nam taką jakby ta sytuacja, Schuman wskazuje na możliwość pewnego, można powiedzieć, odbudowania znaczenia działania polityka. Również chciałem tutaj powiedzieć, że w procesie beatyfikacyjnym w Watykanie dostałem od ojca postulatora taką modlitwę, w której właśnie jeden jest taki jedno sformułowanie: ucznia Chrystusa w polityce. Ta modlitwa jest modlitwą o wstawiennictwo do Roberta Schumana i właśnie w pewnym momencie pojawia się to sformułowanie: ucznia Chrystusa w polityce. I to jest chyba jakieś niezwykłe wskazanie Kościoła, że pozytywny sens polityka genetycznie czy u źródeł wymaga niejako odbudowania, czyli jak mogę stać się, że tak powiem, politykiem, czyli tym czyniącym dobro wspólne, dbającym o dobro wspólne, no właśnie stając się uczniem Chrystusa. I Robert Schuman w jednym na przykład sformułowaniu właśnie mówi, że przyszedłem nie po to, aby mi służono, ale po to, aby służyć. Oczywiście powtarza tutaj to zdanie z Pisma Świętego. Jezus mówi sam o sobie w ten sposób, ale on jakby się pod to podpisuje, stając się, chcąc być właśnie, utożsamiając się właśnie z takim podejściem. I w tym procesie chciałbym powiedzieć, że Grupy Schumana, Instytut Myśli Schumana nie chce pozostać tylko w sferze właśnie takich działań informacyjnych, nagłaśniania konferencji, dyskusji, ale właśnie chce być też takim, jeśli takim zaczynem do właśnie formowania takich ludzi, postaw, takiej kuźni właśnie te talentów, sług społecznych, którzy w dalszej kolejności muszą wchodzić właśnie w różne role społeczne, ważne, wszystkie role społeczne, w role będąc radnymi, posłami, europosłami, będąc w funkcjach różnych, które mają mniejsze bądź większe znaczenie dla społeczeństw lokalnych czy ogólnych. Także ta problematyka z jaką się stykamy obecnie i w Polsce, i w Unii, i w Europie, wymaga właśnie włączenia się we wpływanie poprzez właśnie takie grupy, można by powiedzieć, przepraszam za to sformułowanie, żołnierzy, którzy potrzebują pójść właśnie na ten front. To, co w tej chwili diagnozujemy, jeśli chodzi o funkcjonowanie instytucji europejskich, one po prostu idą w przeciwnym kierunku już od kilku dekad. W przeciwnym kierunku w stosunku do tego, o czym właśnie mówił Robert Schuman. I proszę Państwa, nie muszę tego mówić, o czym wszyscy wiedzą, ale dwa dni temu chyba dokładnie, tak, dostaliśmy wiadomość, że właśnie uchwalono ustawę, prawda, we Francji, która po prostu mówi, tak uproszczę mniej więcej, że jak będziesz mówił, że nie wolno zabijać, to pójdziesz do więzienia na 2 lata, czy cokolwiek, prawda. W każdym bądź razie to jest jakaś makabryczna sytuacja, prawda, że to jest totalitaryzm, prawda. My, prawda, nie zabijaj, proszę, my właśnie mamy w dekalogu, nie zabijaj. Każdy chrześcijanin właściwie będzie, jakby jest w duchu swojej wiary i mówimy każdy, że nie zabijaj, czyli właściwie można by sobie wyobrazić, że co, będą masowe jakieś akcje zamykania ludzi w więzieniach i tak dalej. Proszę zobaczyć, że my w środku, w cywilizowanej Europie, prawda, można powiedzieć, że pojawia się system prawny, prawda, można powiedzieć jakiś totalitarny, w sumie narzucony, można by powiedzieć, że przez jakąś mniejszość, ale to jakby jest też podstawowe takie prawo naturalne, prawda, które wskazuje na to, że zabijanie jest czymś niewłaściwym. Ja nie chcę się nad tym rozwodzić, ale myślę, że źle by się stało, gdyby jakikolwiek naród, czy chrześcijanie przeszli, czy katolicy przeszli nad tym do porządku dziennego, bo dzisiaj będzie kara 2 lat więzienia, za jakiś czas będzie 15-20, a może to, co mówię, brzmi niewiarygodnie, ale za jakiś czas przy takiej akceptacji, przy biernej postawie, mogą być, że tak powiem, kary śmierci za właśnie przeciwstawianie się systemowi myślenia, który staje w poprzek wartościom chrześcijańskich. I tutaj myślę, że Robert Schuman jakby pokazuje swoją skuteczność i owocność, którą można udowodnić na podstawie tego, co się stało właśnie po II wojnie światowej. Proszę Państwa, w zasadzie nie do wyobrażenia destrukcja, która dotyczyła właśnie psychiki ludzi. Przecież wiemy makabryczne sytuacje dotyczące nie tylko zabijania na polu walki, ale też właśnie gwałty. No już tutaj nie będę wymieniał, ale właśnie brak chleba, domów. I wobec tego całego otoczenia Schuman jakby nawołuje do pojednania. I tu, jeśli zatrudnimy troszeczkę naszą wrażliwość i myślenie, to możemy dojść do wniosku, że to jest po prostu... To jest jakiś człowiek niepoczytalny, nie rozumie problemu, który kiedy potrzebujemy chleba, domów, to on chce pojednania naszych serc. A jednak to się dokonuje. Właśnie w tej destrukcji właśnie ludzie idą za tym. Tu chciałem, już o tym mówiłem, przypomnieć, że wiesz, Churchill najpierw się wyśmiewa z tego, myśli, że to jest człowiek niepoczytalny. Później okazuje się, kiedy właśnie jest zdecydowanie, można powiedzieć, to ludzi zachęca, bo co się okazuje, że to pojednanie oddziaływuje też na funkcjonowanie człowieka, na jego psychikę, na jego sprawność intelektualną, na jego właśnie kondycję zawodową. Jesteśmy, tu nie muszę wytłumaczyć, jesteśmy tak holistycznie, ciało, umysł, prawda, dusza, chora dusza, serce po prostu będzie czyniła pewną, można powiedzieć, jakby niemożność funkcjonowania człowieka w jakichkolwiek innych płaszczyznach. I tutaj Schumann odnosi sukces, to owocuje, okazuje się, że w tym wszystkim, co po ludzku wydawałoby się niemożliwe, on jakby taki, można powiedzieć, Dawid, który bez żadnego oręża, bez kapitału, bez lobbingu, że tak powiem, bez, można tu wymieniać po kolei wszystkie możliwe atrybuty, które może człowiek, że tak powiem, posiadać, i on staje się zwycięzcą. I tutaj w tej sytuacji ja bym powiedział, to jest cud już. Nieraz pytają się ludzie właśnie, co, jaki cud Kościół tutaj przedstawi, żeby uzasadnić właśnie uczynienie Schumanna błogosławionym. Wydaje mi się, że właśnie to był cud, w którym po ludzku normalnie człowiek w takich warunkach i z takimi jakby możliwościami, jakie były, było to po prostu niemożliwe. I to pokazuje właśnie, że wobec tych sytuacji, przed którymi stajemy, raczej bym tutaj raczej zachęcałbym do spojrzenia cały czas w wierze, nadziei z optymizmem, właśnie patrząc na Schumanna. Nie mając, świat potrzebuje autorytetów właśnie świeckich, takich właśnie, nie tylko świeckich, ale właśnie świętych w garniturach, właśnie takich, którzy nam tłumaczą, jak funkcjonować właśnie w banku, w przedsiębiorstwie, w ministerstwie, tak, żeby była ta spójność, była integracja, żeby nie było tak, że Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek, że wychodzimy z kościoła, prawda, a jakby styl funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji, prawa i tak dalej jest zupełnie w opozycji. I tutaj właśnie Schumann pokazuje nam, że to jest możliwe, że to nie jest łatwe, ale to jest możliwe i że jedna osoba, to znaczy jedna osoba potrafiła zdziałać tak dużo. Tu chciałbym wyjaśnić, że oczywiście było wiele osób, które współpracowało z Schumannem, ale tak w uproszczeniu chciałbym powiedzieć, że Schumann jako lider, jako ten, który stał się takim właśnie, można powiedzieć, Abrahamem, który szedł z nadzieją wbrew nadziei niejako, prawda? Uwierzył czemuś wbrew nadziei, prawda? I on stał się niejako liderem. Tam było wiele osób, które go wspierało, wypełniało ważne funkcje, między innymi Alcide de Gasperi i jeszcze inne osoby. Ale jednak bez tego lidera, który do końca właśnie zawierzył Bogu, nie byłoby to możliwe. I właśnie takich właśnie liderów, właśnie takich mężów potrzeba. Właśnie takimi oto będą owi wielcy mężowie, którzy powstaną, których Maryja ukształtuje i wyposaży na rozkaz Najwyższego, by królestwo jego rozprzestrzeniali na wszystkie krainy. Kiedy i jak to się stanie, Bogu jedynemu wiadomo. Co do nas milczmy. Módlmy się, prośmy, działajmy. I to jest cytat właśnie z traktatu świętego Ludwika Maria de Montfort o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi, który jakby bardzo mi przypomina postać Schumanna, który właśnie zawierzył Maryi i stał się niejako takim wielkim mężem, który właśnie pod sztandarem Maryi, można powiedzieć, okazał się niezwykle owocny, a właśnie w tej fladze Unii, w tej fladze, powiedzmy, którą znamy, która się nazywa flagą Unii Europejskiej, chociaż Schumann tą flagę, kiedy były przygotowane takie koncepcje tej flagi, to zawsze ona była nazywana flagą wspólnoty narodów Europy. Schumann nigdy nie proponował tworzenia takiego monolitu, właśnie takiego uniformu, jakim jest właśnie Unia Europejska. Ale najważniejsze jest to właśnie, że on właśnie również w tym symbolu flagi właśnie poddał Maryi właśnie jakby pod władanie to wszystko, co ma się w przyszłości dziać. I wydaje mi się, że tu jakby się realizuje pewna jakby taka myśl, która jest w tym traktacie świętego Ludwika de Montfort. Wielki mąż, tak? Wielkim mężem na pewno był, prawda, też Jan Paweł II, kardynał Wyszyński. Ale właśnie z perspektywy tych wielkich mężów, którzy mają przekształcać właśnie życie społeczne, kształtować, prawda, zmieniać się, właśnie to trochę dłużej rozwijam w tym momencie, ale żeby staram się jakby troszeczkę odzwierciedlić właśnie tą niezwykłą potrzebę dla właśnie powstawania takich mężów. Nie chcemy też przez to powiedzieć, że tylko zachwycajmy się Schumannem, patrzmy na niego, ale jakby właściwym odruchem powinno być właśnie wejście na drogę naśladowania i, przepraszam za to słowo, multiplikowanie, czyli zwielokrotnienie, można powiedzieć, takich właśnie mężów w Polsce, w Europie i na świecie, żeby to przynosiło bardzo konkretne efekty.
No właśnie, a my zastanawiamy się, że tak wielka postać, drodzy panowie, pan profesor, pan przewodniczący, nie doczekała się, na przykład, ja nie spotkałem, tak mi się dzieje dokładnie, ale na przykład jakichś takich honorowych dni, jakichś publikacji przez Unię finansowanych, jakiś taki więcej reklamy tej postaci. Bardzo ubogie mamy wiadomości. Nawet skoro to jest ojciec, założyciel, duchowy, prawda, ojciec założyciel Unii Europejskiej, powiedz Wspólnoty Europejskiej, no to powinna być jakaś taka, prawda, promocja tej osoby, tych postaci. Cichutko trochę mamy. Zresztą pan profesor przypomniał którąś tam rocznicę śmierci. Ja nie wiem, czy to nie było właśnie w 2014 roku. Była 50. rocznica śmierci tutaj Roberta Schumanna. I weszli przed tablicę, czy przed, nie wiem, nagrobek, muszę zobaczyć, gdzie jest pochowany. Była delegacja europejska, Angela Merkel, tam przez Francji, tylko był skłon głowy, złożenie kwiatów. Co jeszcze ktoś mówił, że 10 lat temu była, czy 15, była sprawowana msza święta. Jakaś modlitwa, bo to był człowiek wierzący, przecież jak głęboko. Taka refleksja. Więc pytanie, co się dzieje? Czy to nie jest tak, że po prostu mówią takim językiem, może trochę, może zbyt prostym, takim obrazowym, ale oni mieli ideę, byli ludźmi wierzącymi. Tą wiarę traktowali bardzo poważnie. Chcieli zbudować ten dom, którym nazywa się Europa, dom wszystkich państw, i ktoś ten pomysł wykradł i po prostu całkowicie, jakby powiedzieć, no, zniekształcił, prawda, ten zarys pierwotny. Nie wiem, takie mi chodzą myśli, bo czytałem różne książki, publikacje, prawda, bo wiem o takim miliarderze, który mówi, że potrafi zmienić system polityczny jakiegoś tam średniego kraju w ciągu kilku operacji finansowych. Mówi się o pewnych klubach ekonomistów, Bilderberg, Klub Rzymski, gdzie tam były mowy na temat zmieniania liczby ludności i tak dalej, i tak dalej. Pewno, że to jest tak, ktoś powie, no dobrze, proszę dowody, spotkania, godziny, daty, bo to jest taka spiskowa teoria dziejów. No ale no, coś jest nie tak. Były piękne założenia, piękne plany. Wyszło tak, jak wyszło teraz, prawda? Widzimy, że to, co, o czego się obawiał, co pan profesor powiedział, Niemcy, no mają rolę, niech mają, no ale mają rolę wiodącą, prawda? Narzucają Europie pewien kierunek, pewne myślenie. Bo oni chcą otwierać granice, wszyscy będą otwierać granice. Oni chcą multikulti, każdy ma być multikulti. Więc w tym kierunku jakoś to idzie dziwne.
Tak, te informacje może jeszcze... Tak, ojcze, to jest dobre, ważne zagadnienie. Dwa lata temu, kiedy zaczęliśmy analizować zawartość takich informacji w internecie, okazało się, że jest kompletna pustka. I wydaje się, że może dwie dekady wcześniej, czy jeszcze wcześniej, te różne materiały i publikacje o Szumanie były zdecydowanie szersze i bardzo rozległe. I ja wtedy pamiętam, byłem zaskoczony, ponieważ się interesowałem, chciałem po prostu jak najwięcej informacji zdobyć o Szumanie, a tutaj właśnie nie jest to możliwe. I miałem wtedy rzeczywiście takie wrażenie, że przez ostatnie dekady skutecznie po prostu czyszczono różne strony i zawartość właśnie internetu i to powodowało, że automatycznie spadało zainteresowanie, wiedza i informacja na ten temat. Ja właśnie wykładam w Szkole Głównej Handlowej dla studentów z zagranicy i też pytam ich o wiedzę na ten temat i ona jest naprawdę prawie na zerowym poziomie. I wydaje się, że tak. Ja bym powiedział w ten sposób, że tu ojciec powiedział spiskowa teoria dziejów, ale można by posądzić, ale ja bym to powiedział w ten sposób. Tam skarb twój, gdzie serce twoje. Jeśli od kilku dekad biorą górę ideologie, dla których te wartości nie mają znaczenia, to one po prostu promują właśnie inne teksty, inne myślenie, w związku z tym inne formy literackie i tak dalej, i tak dalej. I to jakby był skutek tego działania. Ale jednocześnie wydaje mi się, że te kręgi ideologiczne, już nie wymieniając ich z nazwy, jednocześnie są bardzo świadome rzeczy następującej, że jeszcze długo, a może nigdy, nie będą, nie odważą się na targnięcie w kierunku, że tak powiem, usunięcia nazwiska Szumana, usunięcia, nie wiem, flagi, z której mamy 12 gwiazd i tak dalej. I to jest moim zdaniem wielka szansa i wielki potencjał, dlatego że jeśli żadna, że tak powiem, można powiedzieć, strona, która jest przeciwna ideom Szumana, wprost tego nie jest w stanie manifestować i działać bezpośrednio, to oznacza, że cały czas nawet przeciwne te grupy czy ugrupowania są niejako, można powiedzieć, w pewnym sensie do jakby przejęcia, przepraszam za to sformułowanie, czyli w jakiś sposób do jednak odbudowania w nich właśnie serc, wiedzy i jakiegoś właśnie takiego w cudzysłowie nawrócenia. I kiedy rozmawiam z różnymi osobami, które reprezentują różne systemy wartości, różne też, jakby można powiedzieć, frakcje partyjne i tak dalej, to nie spotkałem się jeszcze z nikim, kto by wprost potrafił atakować czy negować Roberta Szumana. I to jest właśnie, wydaje mi się, ten doskonały potencjał, na którym można w tej chwili odbudować i też można powiedzieć w jakiś sposób kształcić czy formować tych, którzy przez te lata, kilka dekad byli po prostu deformowani. Czyli jest tutaj taka możliwość, którą możemy nazwać Robertem Szumanem, wobec którego nikt bezpośrednio w opozycji nie staje. Oczywiście widzimy, że tak powiem, opozycję wobec jego myśli, ale nie wprost wyrażane, że właśnie dlatego, że to Szuman, tylko one są w jakiś sposób niwelowane czy usuwane dyskretnie.
Tak, trzeba sobie jasno powiedzieć, że naszym celem jest przywrócenie Szumana Szumanowi i także Europie. To jest właśnie to, o czym mówił profesor Krysiak. Przy czym ja bym się nie zgodził tutaj z jedną wypowiedzią profesora, że nie spotykamy się z osobami, które są przeciwne Schumannowi. I to jest wielki paradoks, że jedyne takie osoby, z którymi się spotykamy, to są właśnie ludzie reprezentujący wartości katolickie, prawicowe, szeroko rozumiane, dlatego że im Schumann się kojarzy z owymi paradami, z tym ojcem tej okropnej Unii Europejskiej i między innymi bardzo dziękujemy za możliwość spotkania się tutaj w Radiu Maryja, bo jestem przekonany, że dotyczy to również sporego procenta słuchaczy tego radia i wcale się nie dziwię, bo zanim sam poznałem Schumanna, to miałem w zasadzie podobne zdanie na jego temat, a dzisiaj wiem, że tak absolutnie nie jest, wręcz odwrotnie. I jeszcze raz się powtórzę, to jest bardzo ważne, ponieważ my możemy ze swoimi błogosławionymi świętymi wychodzić do Europy, ale Europa jest na to mało wrażliwa, bo wiadomo, Europa Zachodnia patrzy na naszą część Europy no, z góry i to wynika z różnych cywilizacyjnych zaszłości i tak dalej, temu się nie dziwimy, tak jest. W związku z tym trzeba ich wziąć z zaskoczenia, czyli przynieść im ich świętego, o którym nawet nie mają pojęcia, że on jest świętym.
No tu jest dobry punkt, który poruszył właśnie mój kolega i pan Tomasz. I mianowicie, proszę państwa, jak obserwujemy te dekady minione, jak te myśli, idee Schumanna były usuwane z otoczenia, to można by odnotować taką rzecz, kiedy była dyskusja na temat preambuły do Konstytucji Europejskiej, to tam niezgodę na tą preambułę wyraziła partia chadecka, czy niejako chrześcijańska, czy katolicka, chrześcijańska, prawda? I tutaj można by powiedzieć, to rzeczywiście dobrze było tutaj powiedziane przed chwilą, że nie mamy do końca jasności, prawda, czy wśród katolików, prawda, nie dokonuje, czy pewne grupy katolików, chrześcijan właśnie nie są tymi, którzy, że tak powiem, w jakimś stopniu istotnym podcinają te korzenie. My mówimy powrót do korzeni chrześcijańskich Europy poprzez naśladowanie Roberta Schumanna, bo on na pewno był doskonałym sługą, jest i przykładem, podczas gdy właśnie no, obserwowaliśmy już w historii właśnie działania tychże no, grup chrześcijan, którzy na poziomie, że tak powiem, konstrukcji instytucji europejskich akurat działali przeciwnie. I no, tutaj można by powiedzieć tak, że w grupach Schumanna mamy takie słowa, nazywamy to jakby misją, te słowa, mamy jedne z tych słów, mamy z Ewangelii. My nie dobraliśmy tych słów tak specjalnie, tylko można powiedzieć, że one zostały nam niejako dane i w tych słowach jest mniej więcej napisane, nie idźcie do pogan, ale idźcie do ludzi, ludzi, którzy poginęli z domu Izraela. Czyli niejako, myślę, że takie uformowanie, można powiedzieć, chrześcijan i katolików w kierunku właśnie tego myślenia, jak łączyć tą, jak tworzyć tą unię pomiędzy właśnie duchem a substancją, czyli przedsiębiorstwa, firmy, instytucje, prawa, regulacje, relacje, kodeksy postępowania, równoważenie tych relacji, prawda? Czyli właśnie jak dokonywać właśnie tego połączenia. To, co widzimy właśnie w sposób taki, wydaje się, bardzo wyraźny w osobie Schumanna. On w sposób niezwykły, kiedy wchodził do parlamentu albo do ministerstwa, on nie zostawiał swojego do końca poddania Chrystusowi i tam mimo laickości, prawda, można powiedzieć, państwa francuskiego, to on nie miał nigdy zamiaru, prawda, zachowywać się według protokołu diplomatycznego, tylko tam, gdzie po prostu potrzebował powiedzieć, że tu jest jest, trzeba bronić życie, albo tutaj wierzę w Chrystusa, to on to mówił. Tak, tak, nie, nie, prawda? I to właśnie jest możliwe. On to pokazał, że można w takiej unii funkcjonować, znaczy w takiej unii człowiek ducha z substancją, w której się pracuje. I dlatego to jest zachęcające, żeby z jednej strony, tak jak tutaj dobrze właśnie, że zostało wymienione, z jednej strony właśnie jest tak, że pewne grupy, właśnie tu ja podałem ten przykład właśnie Chadecji, która się sprzeciwiła, żeby był zapis w preambule odnoszący do wartości chrześcijańskich, kiedy Schumann mówi tak, że Europa albo będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale.
Mało tego, on mówi, że również o demokracji, że albo będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale. I nawiązując tutaj do słów Zbyszka o tej ustawie, która weszła we Francji, on jeszcze dodaje, i proszę popatrzeć, jakie to jest aktualne, że demokracja antychrześcijańska byłaby karykaturą zmierzającą do pogrążenia nas w tyranii lub w anarchii. No i dokładnie mamy z tym do czynienia. To ta demokracja antychrześcijańska staje się tyranią. I Schumann już to mówił wiele, wiele lat temu.
No właśnie, a tutaj jeszcze wracając, bo mamy już zwyczaj dawać głos naszym słuchaczom, bo niecierpliwie widzę, tutaj się wyświetlają numery telefonu, więc za chwilę rozmawiamy. To co pan profesor i pan Tomasz zwrócili uwagę, że z Churchillem, że tam była taka pewna, traktował go dosyć niepoważnie, ale ja myślę, że tam była nuta pewnej zazdrości, pewnego takiego niespełnienia, bo popatrzmy, Robert Schumann był ministrem spraw zagranicznych, krótki czas, ale był także politykiem mającym wpływ, bo mamy przecież tak zwany plan Schumana, prawda, który wszedł w życie, czyli można powiedzieć, on po epoce wojennej odnalazł się i popatrzmy zresztą na innych przywódców, Charles de Gaulle, który nie ukrywał swojej chrześcijańskiej korzeni, prawda, i wiary, znane te msze w katedrze Notre Dame, gdzie prawda, bano się o jego bezpieczeństwo, on jednak nie ulegał i święto Republiki na przykład był na uroczystej mszy świętej. Czy chociażby, jeżeli pamiętam, Dwight Eisenhower, prawda, też generał, który po wojnie został doceniony, a wiemy, że on stracił rolę premiera bardzo szybko. No i niestety, no, sprawa polska, śmierć generała Sikorskiego, zamknięte dalej archiwa, to chyba też świadczy o tym, że tam były nieczyste poruszenia, nieczyste kroki w tej polityce, ale to już nie jesteśmy dzisiaj na debacie historycznej, tylko raczej refleksja taka społeczna, polityczna i to, co panowie też mówią, bo nie mówiliście osobiście o sobie, no w telewizji trochę było, ale pan profesor jest wykładowcą ekonomii, specjalista od gospodarki, doradca pana prezydenta, pan również przewodniczący, pan Tomasz jest tak, że dotyka na co dzień, prawda, spraw ekonomii. Można powiedzieć, że wchodzimy na teren, jesteśmy na terenie pytania może retorycznego. Czy polityk może się zbawić? Czy na przykład w naukach ścisłych jest miejsce na to, by przyznawać się do Pana Boga? Czy będąc menadżerem trzeba zostawić wiarę w przedpokoju, gdzieś tam w sekretariacie, prawda? Nie wiem, w szatni? To są tego typu pytania i wy jesteście dowodem na to, że można odwrotnie. I z tego się cieszę, bo kiedy jako zakonnik, jako ksiądz będę mówił, to jest mój obowiązek psi, prawda, żeby mówić i żeby głosić nakaz, bo na to jest moja odpowiedź, mojego życia na powołanie Boże. Natomiast w pana przypadku, w takich ludziach jak pan mówi, to jest pewien rodzaj jeszcze, no nie chcę powiedzieć heroizmu, bo może to zabrzmi wysoko, ale takiego jakby powiedzieć, jeszcze więcej wezmę, prawda, na siebie. Tak to jest. Macie takich przyjaciół, macie takie środowiska i bo to też jest ważne o tym powiedzieć, bo z tego się zadziała ta myśl. To nie tak, że dzisiaj rano pan profesor się obudził, podrapał się po głowie albo miesiąc temu i mówi, warto byłoby tak Schumana może coś rozreklamować. Chodziły te myśli po głowie i w pewnym momencie zostało powiedziane tak. Może coś o tym jeszcze?
Tak, to ja mogę powiedzieć tak, że rzeczywiście od jakiegoś dłuższego czasu były we mnie takie refleksje i tęsknoty właśnie za tym, jak to jest, że funkcjonowanie instytucji społecznych, przedsiębiorstw, relacje, prawa, przepisy jakby, one w pewnym sensie stają w opozycji do potrzeb rozwoju człowieka. obserwując jednocześnie, że tak powiem, relacje pomiędzy dużymi instytucjami, czy na przykład bankami, a gospodarstwami domowymi. W ostatnich, powiedzmy, dekadach obserwowałem też to z perspektywy praktycznej, bo byłem też zaangażowany zawodowo właśnie w tych instytucjach sektora bankowego, ale jednocześnie też w ramach mojej pracy naukowej badałem właśnie ten problem równowagi, czyli równoważenia jakiegoś takiego fair, układania relacji pomiędzy właśnie bankiem a klientem. I zarówno z perspektywy takiej obserwacji praktycznej, jak i właśnie badań naukowych zauważyłem, że jest tutaj właśnie pewna istotna nierównowaga. I właśnie to jest jako przykład moich różnych refleksji, takich refleksji, czy takich jakby sfer, czy obszarów tych refleksji było bardzo dużo w odniesieniu właśnie do konkretnych zagadnień życia gospodarczego, społecznego, funkcjonowania przedsiębiorstw, czy też właśnie w zakresie jakby kondycji takiej właśnie duchowej i psychicznej człowieka. I właśnie kiedy 2 lata temu, można by powiedzieć tak, zacząłem poznawać Schumana, to właśnie odkryłem, że on jakby stanął właśnie przed takimi problemami i je rozwiązywał. To znaczy stał się właśnie tym znakomitym liderem, który przynosił owoce. Jednym z przykładów, które jakby w pewnym sensie tak bezpośrednio dotykają tych moich rozważań, no to jest ta właśnie kwestia koncepcji, którą ja nazywam koncepcją Schumana, czy stworzonym przez Schumana, to jest koncepcja równoważenia relacji pomiędzy właśnie grupami społecznymi, pomiędzy podmiotami gospodarczymi i pomiędzy właśnie narodami. I już nie rozwijając tego szerzej, dzisiaj jesteśmy w stanie, pewnie każdy z nas jest w stanie wymienić całą masę sytuacji, gdzie mamy do czynienia z nierównowagą, wręcz ta nierównowaga po prostu jest wykorzystywana, nadużywana, jest jakby można powiedzieć, prowadzi też do tego, do destrukcji ludzi, już nie mówiąc właśnie o różnych, powiedzmy, aż do śmierci. Proszę Państwa, takie przykłady i wydaje się, że one nie są rzadkie, że właśnie ludzie, że tak powiem, zniewoleni kredytami na przykład, popełniają samobójstwa. I zresztą była niedawno debata tutaj w Toruniu organizowana przez właśnie tutaj to wspaniałe otoczenie, uczelnie, prawda, i media, właśnie tutaj Radio Maryja i Telewizję Trwam. Ta debata była właśnie o tworzeniu warunków bezpieczeństwa i, że tak powiem, wyzwalania się z niewoli. I były wymienione różne obszary tego niewolnictwa. Między innymi był wymieniony obszar dotyczący zniewolenia właśnie kredytami. I właśnie przyczyna tej niewoli leży właśnie w tym, że nie mamy tej równowagi. I tu jest niezwykle potężne zadanie w tym zakresie właśnie dla naszych talentów, dla naszej profesjonalnej wiedzy, bo tworzenie tej równowagi nie osiągnie się przez to, że się po prostu ma dobrą wolę. Po prostu trzeba znać, trzeba wiedzieć, jakie mechanizmy funkcjonują, jeśli chodzi o banki, procesy kredytowe, ryzyko i funkcjonowanie przepisów prawnych. Trzeba być po prostu specjalistą. Talent i konkretna wiedza. I o tym mówił Schumann. Schumann niezwykle podkreślał właśnie tą sprawę. Mówił nawet w jednej wypowiedzi, powiedział tak, że jeśli rośnie złożoność zadań i wyzwań dla państwa, to tym bardziej ma duże znaczenie właśnie, że tak powiem, wiedza intelektualna, prawda, czy zdolność, właśnie zdolności intelektualne oraz, że tak powiem, siła moralna, siła intelektualna i moralna. I często Schumann w tej sile moralnej rozumiał nie tylko moralną w sensie właśnie, no powiedzmy, tych rzeczy, które dotyczą właśnie grzechów, w zakresie moralności, ale przede wszystkim widział tak zwane morale, to znaczy budowanie pewnej kondycji i siły ludzi do działania, żeby nie bać się, żeby nie cofać się, tylko iść tak, jak budujemy morale żołnierzy, prawda, którzy mają iść do walki, to właśnie ma jakby taki tego typu wymiar.
Czyli już zaprosimy naszych słuchaczy do rozmów, bo to wprowadzenie było właściwie taką tutaj dyskusją między naszymi gośćmi. Zapraszamy naszych słuchaczy. Numery telefonów tylko dla przypomnienia. Dla Polski Północnej i Południowej to jest numer 655-2355, dla południowej 655-2356, dla zagranicy 48-56-655-2333, 48-56-655-2366. Za chwilę już rozmawiamy z naszymi słuchaczami na temat współczesna Europa, a idee Roberta Schumana na marginesie obecnie Sługi Bożego, trwa proces beatyfikacyjny tegoż właśnie wielkiego człowieka.
O czym tu dumać na brukselskim bruku, kiedy rozbrzmiewa tyle fałszywych nut? I kiedy wśród fajerwerków huku tak wielu chce zapomnieć słowo Bóg. Europo, kiedy znów przyjęłaś nas pod swój dawno zbudowany dach i odnawiasz swoje mury dziś, nie zapominaj, gdzie fundament ich. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy, powraca dzisiaj echo poety słów. Bez Boga w sercu i bez Boga w duszy, tak trudno będzie znaleźć mocny gród. Na opoce zbudowany jest twój dom, Europo, rodziną silna bądź. Są wartości, których trzeba strzec, by idąc do przodu wiedzieć skąd i gdzie. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Europo, nie możesz żyć bez Boga, tak jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz. My twoje dzieci powtarzamy. Chrystusowi drzwi. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść.
No właśnie, Krzysztof Krawczyk i ksiądz biskup Antoni Długosz, można powiedzieć, że taki light muzyczny motyw, prawda, naszych rozmów dzisiaj. Europo, nie możesz bez Boga żyć. To mówił, całe swoje życie powtarzał Robert Schuman i założyciele Europy tej zjednoczonej. Natomiast widzimy, jak teraz jest. No ale inicjatywy może będą powstawać. Ja myślę, że wyciągane są już wnioski i te takie na szczeblu państwowym, ale też i osobistym rodzin poszczególnych państw. Francja chociażby, czy nawet Niemcy się już mówi nawet, prawda, widząc co się dzieje, mówiąc potocznie. Odbieramy telefony. Nasi goście czekają. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Bardzo dziękuję za wspaniałą audycję. Co prawda bardzo mało wiedziałam o Szumanie, natomiast o De Gasperi i Adenauerze słyszałam, czytałam.
A pani imię, droga pani?
O De Gasperi to ojciec święty Jan Paweł II, święty Jan Paweł II i święty Jan XXIII mówili, że De Gasperi zmarł w opinii świętości. Co czytał De Gasperi? Otóż rano czytał właśnie wyznanie świętego Augustyna, tak córka pisze jego, natomiast wieczorem czytał o naśladowaniu Chrystusa, to jest taka książeczka, ojciec na pewno wie, o jaką książkę.
Tak, Tomasza Kempis,
to
tak.
Ludzie czytają. Właśnie tę książkę na pewno Schumann też czytał, na pewno Adenauer. I teraz Maria, ta córka, pisała, że przed podpisaniem tego paktatu atlantyckiego dla Włoch, De Gasperi przez całą noc przemodlił na różańcu. Całą noc przemodlił się. Więc to jest wielki człowiek i no właśnie to byli to trzej ojcowie tej wspólnoty europejskiej. Natomiast Adenauerze, to czytając książkę Ostatnie rozmowy Benedykta XVI, to Ojciec Święty, Benedykt XVI, tak się cieszył, kiedy właśnie po wojnie Adenauer i mówił tak, tak się cieszę właśnie, tak się cieszyłem, że Adenauer nareszcie zrobi porządek w mojej ojczyźnie. Pan profesor w dzisiejszej audycji miał rację, że Polska jest tą iskrą i po prostu trzeba iść, bo kiedy Bertone był w Polsce i słuchałam audycji w telewizji Trwam, to on powiedział, on zwracał się z apelem do Polaków, że Polacy, wynieście te korzenie chrześcijańskie, mówcie o świadomości, bo Zachód czeka. Zachód czeka. Zachód, nie trzeba mieć po prostu jakiegoś kompleksu i bardzo dobrze, że mam takich wspaniałych ludzi w Unii Europejskiej, jak pan Wojciechowski, pan sędzia, pan profesor Piotrowski i ci ludzie, którzy w tej chwili są w studio Radio Maryja, że właśnie coś robią i że właśnie tą myśl, pomimo, że to nie nasi Schumann, Adenauer i De Gasperi, ale pomimo to Polska musi nieść, bo Polska jest chrześcijańska i my musimy pokazać to. My musimy świecić tym przykładem. Teraz jeśli chodzi o Angelę Merkel, bo też była wspominana w dzisiejszej tam telewizji Trwamy, dziś oglądałam was państwo, więc też była wspominana Angela Merkel. Proszę państwa, Angela Merkel w 2015 roku w Parlamencie Europejskim powiedziała bardzo znamienne słowa. I ona powiedziała coś takiego. Nie można bać się islamu. Islam nam nie zagraża. Natomiast odcinając swoje chrześcijańskie korzenie, właściwie nie mamy już niczego bronić. Wypłukane z chrześcijaństwa wartości europejskie nie są atrakcyjne nie tylko dla muzułmanów, ale i dla nas, Europejczyków. Proszę zwrócić uwagę, panowie profesorowie, że największy polityk Unii Europejskiej mówi, że bez chrześcijaństwa cywilizacja europejska ginie. I jeszcze kiedyś nam powiedziała, że my chrześcijanie za mało eksponujemy tych wartości chrześcijańskich. Proszę państwa, niebezpieczne jest, jeśli przestrzeń publiczna jest pusta. Wiadomo, jak zaczęły pustoszeć kościoły we Francji, to guru, muzułmanin, powiedział do rządu, po prostu wystąpił z prośbą, proszę oddać nam kościoły, a my zamienimy na maczety. I tak się stało. Nie może być przestrzeń publiczna pusta, bo ktoś inny, Piłsudski, powiedział, jeśli my nie napiszemy sami historii, za nas coś napisze. Także dziękuję pięknie za tą audycję, bo o Robercie Schumanie naprawdę byłam zielona i nic nie wiem, dziś się dowiedziałam tak dużo. Dziękuję panu profesorowi, panu dyrektorowi z Instytutu Myśli Schumana i bardzo dziękuję ojcu Januszowi za piękną, wspaniałą audycję. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Pani, jakie jeszcze imię może poznamy?
Janina Skęczyna.
Pani Janina Skęczyna, pięknie się nam rymuje. Dziękuję pani Janino, pozdrawiamy. Widzę, że pan profesor zapisywał skrzętnie chyba uwagi, tak?
Tak, pani Janino, dziękuję za ten głos. Moja mama ma na imię Janina. Ja pochodzę z Warmii. Kęczyn to już jest chyba Mazury, no ale można powiedzieć, jesteśmy właściwie z tych samych okolic. I tutaj właśnie dobrze, że pani zwróciła uwagę De Gasperi, rzeczywiście proces beatyfikacyjny, wielki człowiek, i to między innymi Schumann właśnie pracował z De Gasperi, i to właśnie to jest jedna z tych osób, która należała do tego bardzo silnego zespołu. Zresztą pani Maria De Gasperi, z tego co wiem, chyba się nie mylę, była też jakoś zaangażowana właśnie w czasie tego właśnie tworzenia Europy, tworzenia wspólnoty węgla i stali. Była jej jakaś tam aktywność w tym zakresie przy wspieraniu właśnie działania Roberta Schumana i też właśnie ojca De Gasperiego. I rzeczywiście warto podkreślić, że właśnie na Jasnej Górze 12 marca, myślę, że to był dobry pomysł. Chyba tutaj ja bym się zrobił ukłon do księdza, do szanownego księdza Infuata Ireneusza Skubisia, który właśnie wyszedł właśnie z taką inicjatywą, żeby pokazać, że właśnie tych dwóch wielkich ludzi, których procesy beatyfikacyjne są właśnie w tej chwili, jakby akcentuje jeszcze bardziej właśnie tą siłę i znaczenie właśnie tego kierunku. Tutaj pani wspomniała właśnie o Angeli Merkel i jakby można powiedzieć, tu się wyraża przez to, co ona powiedziała, taka bezradność. I bardzo cieszę się, że pani podkreśliła, pani Janino, właśnie, że Europa potrzebuje nas, ale to nie tak, że my po prostu jesteśmy tacy jakby, którzy mamy pewną wyższość, tylko właśnie tą łaskę czy dar, jeśli Pan Bóg właśnie nam daje, użycza, to my mamy tym posługiwać, czyli to ma być właśnie posługiwanie. Ten wyrażenie się pani Merkel rzeczywiście jakby pokazuje tą bezradność, wręcz może wołanie w pewnym sensie tych wszystkich o pomoc, którzy właśnie taką jakby siłę służenia posiadają. Ja byłem 2 dni temu w Lednicy, tam między innymi w Poznaniu miałem okazję też spotkać się z liczną grupą osób właśnie rozmawiając o Schumanie, gdzie właśnie też jest bardzo duże zainteresowanie, i byłem w Lednicy, byłem po raz pierwszy raz w Lednicy i tam sobie, proszę państwa, obchodząc dookoła, uświadomiłem sobie, bo to był ten dotarcie do tej Lednicy nie było aranżowane. To się tak, można by powiedzieć, stało, że jakoś tak to zaaranżował Pan Bóg. I kiedy tam właśnie się zastanawiałem, dlaczego ja tam się znalazłem, właśnie w tym momencie, tuż przed właśnie Częstochową 12 marca, to sobie uświadomiłem właśnie, że tam był chrzest Polski i że Polska dostała niejako pewien dar od narodów Europy, została ochrzczona i my teraz tym darem, może przychodzi moment, że potrzebujemy się odwdzięczyć, potrzebujemy właśnie posługiwać. I wydaje mi się, że właśnie to, co pani powiedziała, pani Janino, ja myślę, że bardziej zrozumiałem jeszcze właśnie w świetle tej obecności w Lednicy i tej właśnie skojarzenia tych dwóch właśnie sytuacji. Czyli my otrzymaliśmy dar, ale teraz trzeba się odwdzięczyć Europie posługiwaniem pod sztandarem Maryi właśnie, bo 12 marca w Częstochowie tam chcemy się wszyscy zgromadzić.
Ja słyszałem tutaj ogromną energię w głosie pani Janiny. Mam taką propozycję, skoro pani tak dobrze zna osobę pana Alcida De Gasperiego, jest ona jakoś pani bliska, to naprawdę zapraszamy do tego, żeby może zorganizowała pani tam grupę osób, które wynajmą autokar w Kętrzynie. Zapraszamy na naszą stronę, tam można się zarejestrować. my rejestrujemy wszystkich chętnych do przyjazdu na tę pielgrzymkę, dlatego no, w celach organizacyjnych, żeby też wspomóc ewentualnie. Tam jest także możliwość zakwaterowania, możliwość posiłku i tak dalej, więc to wszystko koordynujemy. Proszę się do nas zwracać właśnie przez naszą stronę. Także bardzo dziękujemy.
Dziękujemy i odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Halo?
Proszę bardzo.
Można by, tak?
Można, proszę bardzo, jest pan na antenie.
Dobrze, to posiłkujemy i zbieramy.
Tylko wyciszamy radio, dobrze? Przyciszamy radio i mówimy.
Halo?
Proszę bardzo, słuchamy pana.
Tak, już można mówić.
Tak, tak.
Szczęść Boże.
Witamy.
Z tej strony kłania się Andrzej z Więcborka. Przysłuchuję się audycji i tak właśnie chciałbym się podzielić pewną taką refleksją na temat Europy. Otóż po pierwsze, mi się wydaje, że należałoby wszelką dyskusję na temat tożsamości Europy zacząć od dookreślenia tego, co się rozumie pod pojęciem kodu kulturowego. To po pierwsze. Po drugie, uważam, że należałoby też sobie wyjaśnić i dookreślić, co my, Europejczycy, powinniśmy rozumieć pod takim pojęciem, z którym się spotkałem, mianowicie cywilizacja euroatlantycka, która no, obejmuje swoim zasięgiem nie tylko kraje ściśle europejskie, ale też i te, na które kultura nasza, tradycja europejska promieniowała, mianowicie te kraje właśnie, które były tworzone przez już historyczną emigrację europejską, jak na przykład Ameryka Północna, Stany Zjednoczone, Kanada, ale też i Australia, czy Nowa Zelandia, a także w jakimś stopniu też kraje Ameryki Łacińskiej. To jest jedna sprawa. Druga, otóż chciałem powiedzieć, że obserwując wydarzenia w skali nawet światowej, od wielu lat odnoszę takie wrażenie, że w kontekście tych zagrożeń ze strony islamu, o których się tyle mówi, to nieodparcie nasuwa mi się takie podejrzenie, czy przypadkiem ten konflikt na osi chrześcijaństwo, islam nie jest wywoływany sztucznie. Otóż, no, wychodząc z takiej tutaj starej, znanej zasady, że mówiącej takiej prawdy, która mówi, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, no, czy przypadkiem, a jeśli tak, to kto jest tym trzecim? Kto ewentualnie mógłby mieć jakiś interes no, w nakręcaniu, eskalowaniu tego konfliktu, no, kierując się taką dość, moim zdaniem, szatańską, demoniczną logiką rozumowania, że napuścić na siebie jakieś właśnie dwie kultury czy dwie cywilizacje po to, że jak ze sobą powalczą, to niezależnie od tego, kto okaże się stroną zwycięską, no to i tak zwycięzca w związku z prowadzoną walką wyjdzie osłabiony, słabszy, aniżeli był przed podjęciem tej walki, tego konfliktu. Bo tak tutaj te skojarzenia mi się nasuwają właśnie w kontekście tych doświadczeń historycznych tutaj naszych europejskich, jeszcze poczynając od inwazji właśnie jeszcze islamu państwa osmańskiego, które poniosło definitywną klęskę głównie za sprawą, za zasługą naszego wspaniałego króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. To tyle w tej kwestii, jeśli można, prosiłbym ewentualnie szanownych gości o jakieś odniesienie.
Dziękuję bardzo, panie Andrzeju.
Dziękuję, pozdrawiam.
Wszystko dobre.
Panie Andrzeju, dziękuję bardzo za ten głos, bo to są właśnie bardzo takie konkretne zagadnienia. Znaczy te takie wszystkie, które poprzednio poruszaliśmy, są konkretne, ale konkretne z tego obszaru takiego bardziej globalnego. Mianowicie, po pierwsze, to jest tak, że oczywiście z perspektywy długoterminowej w świecie my wiemy, że świat w świecie będzie rosła skala migracji na wszystkich kontynentach. Jakby ta konwergencja wydaje się, że z perspektywy, można powiedzieć, długoterminowej jest po prostu takim procesem normalnym. Tylko to, co się dzieje, pan tutaj odniósł się właśnie do tych sytuacji islamu, przyjmowania uchodźców, to są jakby sytuacje wywoływane w sposób sztuczny. Jeśli coś się dzieje w sposób naturalny, stopniowy, nie jakiś rewolucyjny, tylko ewolucyjny, to jest właśnie w tym momencie na pewno tworzy pewien układ nierównowagi. Prowadzi niewątpliwie właśnie do nierównowagi. I teraz tutaj ja bym chciał się właśnie skupić na tym, że to z perspektywy tego normalnego procesu konwergencji świat i każdy naród, każdy kraj powinien się przygotowywać na, jakby można powiedzieć, sposób budowania relacji. I tu pewnie pan to miał na myśli, oczywiście Niemcy nawet pewnie nie myślą, ani Francuzi o tym, że po prostu jak tworzyć te mechanizmy, zasady, żeby tworzyły się relacje z tymi, którzy przybywają. Oczywiście nie stworzy się tych relacji, jeśli ten napływ następuje błyskawicznie, bo relacje wymagają czasu. Pan dotknął kluczowej kwestii, o której mówił Schumann. Mianowicie Schumann ponad wszystko komunikował, że właśnie budowanie relacji jest kluczem do sukcesu, że tak powiem. Bo z jakości tych relacji dopiero wynika jakość konstrukcji systemu ekonomicznego, funkcjonowania prawa w zakresie ekonomii, systemów bankowych, waluty i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście dzieje się to odwrotnie od kilku dekad i to powoduje, że po prostu obszar budowania relacji jest w kompletnym deficycie. I absolutnie to jest kolosalne wyzwanie. Wydaje mi się, że w ogóle nawet niedoceniane, wręcz w ogóle nie postrzegane wyzwanie, że od budowania relacji w procesie konwergencji na globie ziemskim zależeć będzie stabilność i, że tak powiem, pokojowa koegzystencja. I w związku z tym ja bym chciał teraz jakby przejść do pewnej takiego mikroprzykładu. Mianowicie Instytut Myśli Schumana i Grupy Schumana w tym roku rozpoczęły taką właśnie inicjatywę, która pod nazwą Wigilia Bez Granic, która wynika właśnie z tej opinii Schumana, idei o znaczeniu budowania relacji. I myśmy rozpoczęli w sposób taki w niewielkiej skali, ale mamy nadzieję, że to będzie się rozrastało i będzie odnosiło bardzo dobre efekty. I prosiłbym przez chwilę, może nie za długo, ale żeby mój kolega Tomasz właśnie parę słów więcej na ten temat powiedział, bo to jest, myślę, że bardzo dobry przykład takiego punktu startowego, który może rosnąć do dużej skali i dawać właśnie ten efekt, o którym Schumann myślał, jaki powinien pojawiać się z właściwego podejścia do budowania relacji.
Tak, Wigilia Bez Granic to była taka inicjatywa, która zmierzała do tego, żeby ludzie, którzy, no jak to w każdym domu, albo prawie w każdym domu w Polsce jest w czasie wieczerzy wigilijnej zostawione wolne miejsce, aby dać ludziom zapełnić je w końcu. I wpadliśmy na taki pomysł, że dobrze byłoby zintegrować się z tymi cudzoziemcami, którzy na czas Wigilii pozostają w Polsce, i zaprosić ich. Także na stronie wigiliabezgranic.pl daliśmy taką możliwość zgłaszania się tych cudzoziemców, którzy chcą być na przyjęci w polskiej rodzinie na wieczerzy wigilijnej i tych rodzin, które chcą ich zaprosić. Było bardzo dużo zgłoszeń. Mamy bardzo wiele ciekawych różnych opowieści od ludzi, jak te wigilie przebiegały. No, są to bardzo pozytywne reakcje lekcje. Niektórzy twierdzili, że była to jeśli można użyć takiego sformułowania, najciekawsza, taka wzruszająca wigilia w ich życiu. I muszę Państwa zaskoczyć, samego mnie to niezwykle zaskoczyło, ale największa ilość osób, które zgłosiły się pośród tych cudzoziemców, to byli Turcy, muzułmanie. Ja sam byłem ciekawy, nie odważyłem się przyjąć akurat muzułmanina sam do siebie na Wigilię, ale mam informacje od osób, które były bardziej odważne niż ja i muszę powiedzieć, że oni mieli nic przeciwko religijnemu charakterowi tej wieczerzy. Podeszli do tego z dużym szacunkiem. No, byłem naprawdę z tym zdziwiony i zbudowany. Także wydaje się, że nawet kiedy się spotyka muzułmanin z katolikiem na takim poziomie, nie jakiś dżihadysta, prawda, tylko normalny człowiek z normalnym człowiekiem, to okazuje się, że mamy też jakiś zestaw wspólnych wartości i możemy koegzystować. Oczywiście ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby czynić Europę muzułmańską, ale przecież żyjemy na pograniczu i tych pól kontaktu będzie coraz więcej. Także to jest właśnie bardzo szumanowskie, żeby znajdować raczej to porozumienie, niż się antagonizować. Zresztą muszę tutaj powiedzieć jeszcze taki wątek historyczny podjąć. Mianowicie Szuman, kiedy pod koniec lat 40. Zakładał tę Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, już wówczas przewidywał, że należy stworzyć rodzaj takiej wspólnoty z krajami Afryki Północnej. Gdyby taka wspólnota powstała wtedy, ona niestety się nie udała, to nie byłoby powodu, żeby te tysiące łódek przepływały przez Morze Śródziemne dzisiaj, ponieważ gdyby ta wspólnota działała w oparciu o zasady szumanowskie, czyli solidarności między narodami, na pewno taka formuła pozwoliłaby tym krajom Afryki Północnej rozwijać się w takim tempie, że te dysproporcje ekonomiczne nie byłyby aż tak duże, żeby stanowiłyby taki mechanizm napędzający tę emigrację.
Jeszcze jedno słowo. Proszę Państwa, ta Wigilia bez granic, nie było takiego warunku i potrzeby, żeby się dostosowywać do gości. Te rodziny po prostu miały, ta Wigilia przebiegała według tradycji i modlitwy, łamanie opłatkiem, czyli nie była próba jakiegoś tworzenia pewnego kompromisu.
Tak, chociaż ci muzułmanie mówili i deklarowali, to było uczciwe z ich strony, że wieprzowiny, przepraszam, nie będą spożywać, ale to nie był problem.
Nie, no to była jakby
kwestia. U nas na Wigilii też się nie je.
Znaczy u nas się nie je, oczywiście. Oni tylko, proszę Państwa, dlaczego tutaj mój kolega o tym mówi, ponieważ na stronie prosiliśmy o informacje, żeby podawano, czy dany gość, prawda, nie ma uczulenia na jakieś pokarmy i tak dalej. Czy chodziło o to, żeby po prostu w jakiś sposób, no, nie było takiej sytuacji, że ktoś przy okazji zachoruje. Natomiast nie było żadnego kompromisu i to było fantastyczne właśnie, że ci ludzie, można by powiedzieć, byli szczęśliwi. Proszę Państwa, to około ponad 100 rodzin zgłosiło się w Polsce właśnie do tego wydarzenia w tym momencie. Dwa dni, kiedy byłem w Poznaniu i mówiliśmy o tym, to jedna osoba wstała z małej miejscowości pod Poznania i właśnie przedstawiła takie świadectwo, bo się okazało, że właśnie u niej w miejscowości była jedna z rodzin, przyjęła właśnie takich studentów z zagranicy i nie bardzo sąsiedzi wiedzieli, o co chodzi. No ale to widać, że to się, że tak powiem, bardzo pozytywnie. Mamy, żeby już nie przedłużać tego, będziemy kontynuowali. Chciałem tutaj powiedzieć, że współpracowaliśmy w tym zakresie z księdzem Szewczykiem z Łodzi. Jeśli nas słucha, to go serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do tego właśnie wszystkie inne, że tak powiem, osoby i ludzi w Polsce, bo chcielibyśmy to kontynuować. To znaczy, żeby też może było tak, że Wielkanoc bez granic, Wigilia, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby ta budowa relacji polegała na tym, żeby powstawały takie grupy międzynarodowe właśnie Szumana, w których będziemy pokazywali, że Szuman łączy i pokazuje, jak budować relacje i nie musimy się wstydzić, wręcz przeciwnie, budować te relacje w oparciu o nasze wartości, oczywiście szanując jednocześnie, czy w ramach wolności właśnie tych, którzy będą się poznawali właśnie z naszą wiarą, do tego, żeby mogli robić to w sposób wolny.
Ja zapraszam szczególnie tutaj słuchaczy Radia Maryja do włączenia się w tą inicjatywę, dlatego że muszę przyznać, że mieliśmy większą ilość zgłoszonych tych osób z zagranicy chętnych do spędzenia czasu na polskiej, podczas polskiej Wigilii, niż osób zapraszających, także no, żniwiarzy nam tutaj wielu potrzeba.
Współczesna Europa, idee Roberta Schumana. Rozmawiamy, nasi goście, pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana i przewodniczący Rady Instytutu, pan Tomasz Cegiełka. Rozmawiamy, odbieramy telefon od państwa. Mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, kto jest z nami?
Tak, jest Roman z Wrocławia, dzwoni.
Witam, panie Romanie, bardzo prosimy, słuchamy pana.
Tak. Dziękuję za to wystąpienie, ale wydaje mi się, że mówiąc o Europie pana Schumana, chciałem po prostu zwrócić uwagę, co teraz dominuje w Europie, w całej polityce i tak dalej. Pierwsza sprawa, Deutschland, Liber alles, to jest raz. Druga sprawa, kto rządzi po prostu w Niemczech. No, ci potomkowie Hitlera, to wydaje mi się, że mnie wyparowali, nikt nie jest w stanie tego mi zaprzeczyć. To jest druga sprawa. A trzecia sprawa to jest tego rodzaju, co by zrobił Hitler z panem takim, z tam, takimi panami jak de Gasperi i pan Schumann. To jest trzecia sprawa. A czwarta sprawa to jest taka, że niejaki Mussolini został zastrzelony przez armię pana Eisenhowera, nawiasem mówiąc, pochodzenia żydowskiego, ale to w nawiasie, który ocalił, prawda, Watykan przed zniszczeniem przez Hitlera. Serdecznie dziękuję, Bóg zapłać. Dobra.
No tak, co by powiedział, ale no niestety możemy tylko czytać jego wystąpienia, trudno jest z nim rozmawiać. Teraz, na pewno w wieczności, będzie się okazja spotkać tutaj z Robertem Schumanem oczywiście, nie z tamtymi typami. Bardzo prosimy, jakąś myśl?
Panie Romanie, to, że problem jest realny i bardzo trudny, nie oznacza, że nie należy się z nim mierzyć, tak uważał Schuman. Ja może przytoczę, ja już w telewizji wcześniej mówiłem na ten temat, ale chciałbym jeszcze raz to przytoczyć, żeby sprawa była absolutna, absolutnie jasna. Jaką opinię na temat Niemiec, które znał doskonale, ponieważ przez pewien okres był obywatelem tego kraju, chcąc, nie chcąc, chociaż czuł się Francuzem, był Francuzem, studiował również w Niemczech, mówił biegle po niemiecku, także znał ten kraj jak mało kto. I jego słowa z okresu, kiedy już nastąpiła integracja europejska, były takie. Znaczy, może pierwsze było takie, że budowa wspólnej Europy byłaby niemożliwa zarówno bez Niemiec, jak i bez Francji. I to jest chyba prawda i z tym się musimy zgodzić. Natomiast potem dodaje, że Niemcy będą wiecznie niezaspokojone. Z tego właśnie powodu był i prawdopodobnie zawsze będzie istniał problem niemiecki. Póki Niemcy są wewnętrznie rozdarte podziałami i dopóki tęsknią za jednością, stanowią mniejsze zagrożenie dla pokoju innych narodów. Gdy zostanie zaspokojona potrzeba jedności, nowe cele staną się ich obsesją. Łatwo dadzą się wówczas przekonać, że opatrzność zarezerwowała dla nich szczególną misję. Po czym dodaję, czy Niemcy zaakceptują pokojowe partnerstwo na trwałe? I czy nie usłyszymy pewnego dnia, że tylko Niemcy są w stanie zaprowadzić porządek na naszym zdezorganizowanym kontynencie? Szczególnie to ostatnie zdanie pokazuje, jak ono jest prorocze. Dokładnie taką sytuację mamy dzisiaj. Niemcy uznają, że Europa, szczególnie Europa Południowa, nie daje sobie rady. Nawiasem mówiąc, również za ich sprawą, więc nie są tutaj bez grzechu. I teraz mają własne pomysły na zaprowadzenie swoich porządków w Europie. Także mierzymy się z tym samym problemem, z którym przewidywał Schuman, kiedy Niemcy były na kolanach po II wojnie światowej. Znaczy, ja nie jestem politologiem, nie jestem historykiem, ale mam taką swoją refleksję prywatną, że doskonałym sposobem na przeciwstawianie się tej dominacji niemieckiej jest na przykład budowanie międzymorza, tego porozumienia między państwami tego rejonu, po to właśnie, aby zrównoważyć wpływy niemieckie, chociaż trzeba sobie też powiedzieć, że jeśli by do budowania tego Międzymorza wykorzystać ideę Schumana, nie powinno być to budowanie tej struktury w kontrze do Europy Zachodniej, ale raczej po to, żeby pokazać, jak w oparciu o nowe sposoby można skutecznie działać, także patrząc na solidarne współdziałanie państw, a nie tylko na taką postawę, że jedni dominują nad drugimi. To będzie nasz wieczny dylemat. Jestem o tym przekonany z tymi Niemcami, ale no musimy z tym sobie radzić.
I jeszcze w rozszerzeniu rzeczywiście, panie Romanie, pan poruszył bardzo ważne, praktyczne zagadnienia. Tutaj ja bym chciał powiedzieć tak, że Schuman był w więzieniu, był więziony, on był przez Niemców i on, no, było zagrożenie, że on może zostać wywieziony do obozu. I o tym więzieniu właśnie powiedział, że nie było tak źle, bo uratowała mnie medytacja. Był właśnie w ogóle człowiekiem właśnie medytacji, które wprowadzało właśnie mu porządek duchowy i jasność umysłu, tworzyło, że tak powiem, pewną dobrą podstawę do rozwiązywania problemów. Jednocześnie tutaj rzeczywiście pan zapytał, co by zrobił Hitler z Schumanem. no wiemy, co by zrobił, bo Hitler, prawda, chciał się, mówiąc tu kolokwialnie, rozprawić, prawda, z papieżem i Watykanem, no ale z różnych powodów znamy te, prawda, sprawy, dlaczego mu się nie udało. I ostatnia rzecz, wydaje się, że to, o czym powiedziałem wcześniej, tworzenie mechanizmów równoważenia. Czyli w układzie międzynarodowym potrzeba tworzyć realne mechanizmy równoważenia. Taki może przykład, on może nie jest najlepszy, ale kiedy obserwujemy, że nasz rząd staje się partnerem, to znaczy chce prowadzić do pewnej równowagi. Tu ja nie odczytuję, że tutaj my próbujemy w jakiś sposób, czy nasz rząd w jakiś sposób zachowywać się w sposób taki, żeby to dominować. Tylko właśnie to partnerstwo w pewnym sensie, może w niewielkim zakresie, ale widzimy już, wywołuje pozytywne efekty, bo zaczyna się jakieś inne podejście, dialog. Ono może jeszcze nie wróży jakichś sukcesów, ale to chyba jakoś nawiązuje do tego, co tu mój kolega Tomek przytoczył o właśnie pewnym jakby sposobie podejścia do tego partnera, który jeszcze nie jest takim świadomym członkiem wspólnoty, bo nie umie się solidarnie dzielić, ale jest na tym, w tym procesie. Takim mechanizmem budowania właśnie tego partnerstwa, czy tej równowagi, niewątpliwie była zorganizowana, czy prowadzona przez Roberta Schumana wspólnota węgla i stali. Ona spowodowała, że w aspektach właśnie takich ważnych, infrastrukturalnych, Niemcy, Francja i też to w jakiś sposób promieniowało na pozostałą część Europy, to prowadziło niewątpliwie do równowagi w tym obszarze. Można powiedzieć, szkoda, że w dalszej kolejności te mechanizmy równowagi, czy też wprowadzanie tych mechanizmów równowagi przestało chyba być intensywnie penetrowane. I właśnie tu z jednej strony oczywiście ten duch, to znaczy ten optymizm, wiara, służba Panu Bogu, ale też to, co Schuman podkreślał, ta siła intelektualna, to żeby wiedzieć, jak skonstruować właśnie taką wspólnotę węgla i stali, żeby wiedzieć, jak skonstruować, można powiedzieć, instytucje europejskie w ramach wspólnoty narodów Europy, a nie Unii Europejskiej, czyli odejść, my mówimy, podkreślamy, odejść od Unii Europejskiej. To nie znaczy, że tak powiem, doprowadzić do jakiejś destrukcji w układzie europejskim, tylko po prostu przypomnieć sobie pryncypia, zasady i koncepcje Schumana. I w ramach tego chore pryncypia, które zaczęły być promowane przez ostatnie dekady, powodują, że tracimy tą równowagę. Czyli ten przykład właśnie wspólnoty węgla i stali jest naprawdę znakomitym, żeby pokazać, jak dyscyplinuje się, można powiedzieć, tego mojego partnera w Europie, który docelowo ma się stać takim bardzo wartościowym członkiem wspólnoty. I właśnie ten realizm każe nam właśnie zintensyfikować takie działanie. Właśnie nie dlatego, że chcemy dominować, chcemy być mądrzejsi, ale po prostu chcemy stosować jakąś mądrość Bożą, wiedzę, nasz intelekt, zdobycze nauki i też właśnie w efekcie, można powiedzieć, skupić się na celu, jakim jest rozwój człowieka, czy rozwój poszczególnych grup społecznych, a tego rozwoju nie będzie człowieka bez właśnie tworzenia równowagi. Jeśli będzie dominacja, tak jak tutaj też pan na pewno miał na myśli, czy słyszeliśmy wypowiedzi innych osób, ta dominacja, przykłady właśnie w zakresie, prawda, Nord Stream 2, czy też właśnie kwestie dotyczące sposobu ustawiania pewnych systemów rozliczeń w Europie, czy kwestia, można powiedzieć, narzucania, to mieliśmy przy okazji właśnie uchodźców, jakichś tam kwot i tak dalej. No to jest po prostu takie, można powiedzieć, chaotyczne, nieprzemyślane, nie w jakiś sposób No jest to, można powiedzieć, działanie z góry, działanie agresji, to jest agresja i w związku z tym nie tworzy podstawy do wolności, a zawsze równowaga musi wynikać z poczucia bezpieczeństwa, że jest pewna wolność. Schumann tutaj właśnie, mój kolega, dobrze podkreślił właśnie, że ja nieraz mam takie, jakby dzielę się takimi refleksjami. Proszę Państwa, Schumann przecież mógł, zdobył tak, jakby można powiedzieć, w tym momencie popularność, że Schumann mógł powiedzieć, że chwileczkę, Niemcy były jakby źródłem tej destrukcji, zatem niech się teraz one o siebie troszczą, my się zatroszczmy o ofiary, o całe otoczenie. I możemy sobie, proszę Państwa, wyobrazić taki scenariusz. Mógł taki scenariusz zaistnieć, ale taki scenariusz mógł prowadzić do trzeciej wojny światowej. Oczywiście nie mamy przekonania, nie jesteśmy tutaj, tylko Pan Bóg wie, co mogłoby się stać, tak? Ale to był scenariusz, który by prowadził zdecydowanie do nierównowagi. I wcześniej czy później każda nierównowaga będzie prowadziła do jakiegoś poważnego kataklizmu, stresu, wielkiej destrukcji, nie tylko gospodarczej, ale społecznej. Dlatego wydaje mi się, że ta koncepcja tworzenia równowagi stworzona przez Schumanna powinna być wręcz jakimś pewnym, można powiedzieć, kluczem do konstrukcji różnych przepisów, instytucji, regulacji w układzie międzynarodowym, a także pewnym kluczem do pewnych jakby konstrukcji pewnych wytycznych czy przepisów wręcz regulujących działania etyczne korporacji, instytucji, które będą miały taki charakter dyscyplinujący. Proszę Państwa, jak wiemy, że na przykład pewne korporacje działają w ten sposób, że jeśli nie mają pewnej dyscypliny, jeśli nie ma pewnych mechanizmów, które będą je, nie wiem, w jakiś sposób przywracały do porządku, nawet kary, czy też wymuszanie pewnych działań, które mają właśnie służyć na przykład pracownikom, to one, sam wolny rynek czy pewne myślenie takie indywidualne nie doprowadzi ich do takiej chęci tworzenia równowagi, bo to musi być wszystko rozwiązywane według mnie systemowo.
Dziękujemy bardzo i mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Słuchamy Pana.
Bronisław ze Szczecina.
Tak.
Ja chciałem tu przypomnieć, co już mówił prorok Izajasz, że biada tym, którzy po pomoc udają się do Egiptu. Polegają na koniach. W mnóstwie taboru pokładają ufność i w jeździe, bo jest bardzo liczna. A nie ufają świętemu, nie szukają Pana.
No ale my się zgadzamy z tym, co Pan mówi, że idziemy tu szlakiem Romana i Roberta Schumanna, który cały czas tym Panu Bogu widział fundament, ostoję i odbudowę sił. I o swoich osobistych, bo kiedy medytował, i także w systemie państwowym. Więc dziękujemy bardzo Panu, ale mam może jeszcze jeden telefon, wybierzmy. Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo. Proszę bardzo, halo, halo. Wyciszamy tylko telefon, radio i mówimy halo.
Tak, tak.
Halo? Prosimy bardzo, słuchamy.
Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Kłaniam się za tym gościom w studio i ojcu oczywiście przygodnemu.
Kto mówi?
Mówi Bronisław, tym razem z Małopolski.
Pięknie.
No, panowie powiedzieli, że Schumann, Robert Schumann, opowiadał się za chrześcijańską demokracją. A przecież istotą demokracji jest to, że w demokracji jest zdetronizowany Chrystus, a człowiek jest postawiony w to miejsce. Więc ta koncepcja demokracji demokracja nie może być chrześcijańska, bo jest zaprzeczeniem Kościoła Chrystusowego, bo wiadomo, że w Kościele Chrystus i w ogóle Chrystus powinien być na pierwszym miejscu. Więc to samo nie mogło dać sukcesu. Zresztą podobny błąd popełnił Dmowski, który też postawił na demokrację i z takim człowiekiem jak Zamordista Piłsudski nie miał szans. Dlatego świat musi odrzucić demokrację, wrócić do Pana Boga.
Dobrze, tylko panie Bronisławie, co pan proponuje? No bo tak, Dmowskiemu się nie udało, Piłsudski był zamordystą, czyli kto? Kto nam został? No właśnie. Więc tutaj trzeba jednak, jest, jak się mówi, mieć jednak realne spojrzenie. Oczywiście chciałoby się jak najlepiej. Demokracja nie jest idealnym systemem, ale lepszego dotąd nie wymyślono. Tak ktoś powiedział. Więc tyle panu odpowiem. W każdym razie najgorszy jest libertynizm, prawda? Bo on mówi, Pana Boga nie ma, wszystko wolno, rób ta co chce, ta, prawda? Te potoczne. Tyle bym odpowiedział, a to już panowie szykują swoje odpowiedzi. Bardzo
tak,
prosimy.
Ja bym chciał powiedzieć, że no, to wszyscy chyba wiemy, że akurat unikalne jest to w chrześcijaństwie, że jest rozdział władzy świeckiej od władzy duchowej i to się sprawdzało przez wieki. Myślę, że nie to jest problemem, że władza świecka nie jest zintegrowana z kościelną, to dopiero byłyby problemy, które widać w różnego rodzaju teokracjach, nawet dzisiaj istniejących. Natomiast ja bym się chciał tutaj powołać na słowa właśnie Roberta Schumana, który powiedział takie słowa, że demokracja zawdzięcza swoje istnienie chrześcijaństwu, dlatego że narodziła się wówczas, gdy człowiek został wezwany do zrealizowania w swoim życiu doczesnym zasady godności osoby ludzkiej w ramach wolności osobistej, poszanowania praw każdego i przez praktykowanie wobec wszystkich bratniej miłości. I to są jego słowa. I jak się tak dobrze zastanowimy, to w zasadzie demokracja rozwinęła się wyłącznie w krajach chrześcijańskich albo została tam przez kraje chrześcijańskie przyniesiona. A to, że ten system się zdegenerował w niektórych krajach, no to jest zupełnie inna sprawa, ale jak coś się degeneruje, jak pacjent choruje, to się go leczy. Także wydaje się, że demokracja nie stoi w sprzeczności z budowania krajów na wartościach chrześcijańskich.
Panie Bronisławie, ja bym może jeszcze do tego, tu co pan powiedział, pokazał tak. Polityka, polityk. Jeśli nie nawiążemy do genezy, polityka dba nie o dobro wspólne, to powszechnie mamy odczucie, że polityka jest czymś złym, agresywnym, wrogością, konkurencją, zwalczaniem się i w związku z tym ma to znaczenie negatywne, pejoratywne. Czyli obserwując zachowania tych, którzy nazywają się niby politykami, rzeczywiście dochodzimy do wniosku, że polityka jest złem. Ale my pokazujemy Schumann, uczeń Chrystusa w polityce, jak Kościół wskazuje, właśnie pokazuje, kim jest polityk, kto jest, jakie postawy świadczą o polityku, czyli o tym, który dba o dobro wspólne. I podobnie ja bym jakby objaśnił to co pan poruszył. Tutaj kolega przywołał ten właśnie, że jakby demokracja wyrasta z chrześcijaństwa, ale to, co my obserwujemy często, podobnie jak z tymi, którzy się nazywają politykami, ale nimi nie są, to też oblicze demokracji niewywodzące się z chrześcijaństwa nie jest już demokracją chrześcijańską. I właśnie należałoby powiedzieć w ten właśnie tak. Rzeczywiście demokracja, która się nie wywodzi z chrześcijaństwa, kiedyś zresztą Jan Paweł II chyba o tym powiedział, że może stać się systemem totalitarnym, ponieważ jakby z perspektywy też można powiedzieć systemów wyborczych, mamy na ogół zawsze taką sytuację, że mniejszość rządzi większością. A zatem jest jakby pewien potencjał, czy pewne warunki do tworzenia systemu totalitarnego. I jeśli się odetniemy od korzeni chrześcijańskich, to rzeczywiście, panie Bronisławie, każda demokracja będzie systemem totalitarnym i w takiej demokracji nie będzie miejsca na Chrystusa, który będzie w centrum, ale w demokracji, która bazuje w całej rozciągłości na wartościach chrześcijańskich, Chrystus będzie w centrum. I jeszcze trzecia uwaga, po owocach ich poznacie. To znaczy zimą trudno odróżnić gruszę od jabłoni, ale jak przyjdzie jesień, oglądamy owoce czy lato, to widzimy, kto wydaje jakie owoce. Dlaczego o tym mówię? Bo Schumann, który mówi o tej chrześcijańskiej demokracji, nie mówi o demokracji, którą widzimy jako zniekształconą, tylko mówi o tej właściwej, która wydaje te właściwe owoce. Jezus też mówi, prawda, chwasty zboże, poczekajmy do żniw. Zobaczymy, co jest czym i dopiero oddzielmy to. Także ja mam taką refleksję i takie tutaj wydaje mi się, nasuwa się potrzeba takiego objaśnienia, jak to właśnie postrzegał Schumann i jak do tego podchodził.
Ja jeszcze może dodałbym tyle, taka też mi się nasunęła refleksja, że demokracja będzie chrześcijańska wtedy, jeżeli w kraju, w którym ona obowiązuje, będą chrześcijanie, będą prawdziwi chrześcijanie i będą lepszymi chrześcijanami, w tym także politycy, tym ta demokracja będzie bliższa temu ideałowi, do którego, jak myślę, tutaj wszyscy byśmy chcieli dążyć. A nasza inicjatywa zmierza właśnie do tego, żeby kształtować ludzi, że my sami siebie tak kształtujemy, staramy się przynajmniej i także tych, których zapraszamy do Instytutu Myśli Schumanna, chcemy z nimi współkształtować tę rzeczywistość w ten sposób, żeby właśnie przygotowywać ludzi do pracy w samorządach, w różnego rodzaju instytucjach, czy nawet w rządzie, w partiach. Bez tej pracy u podstaw wydaje się, że wszelkie górnolotne zapowiedzi nie staną się ciałem, po prostu.
I powoli już podsumowujemy naszą audycję i ostatni chyba telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo.
Tak.
Słuchamy.
Jeszcze raz, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, amen.
Tak, może właśnie dobrze się składa, że tą kropkę nad i postawię, kończąc tą dyskusję. Jeszcze raz Andrzej z Więcborka. Mój przedmówca tutaj, szanowny gość, właśnie wypowiadając się na temat demokracji. Ja powiem krótko, odwołując się do faktów historycznych, proszę Państwa, przecież nie zapominajmy, że Adolf Hitler nie doszedł do władzy w drodze zamachu stanu jakiegoś wojskowego. On został wybrany demokratyczną większością. Dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękujemy, pozdrawiamy panu. Bardzo prosimy.
Ja może tak ad vocem. Mhm. Tak, to prawda, ale to właśnie był kraj, w którym był problem widocznie z tradycją chrześcijańską i takim chorym chrześcijaninem Europy musiały być w takim razie Niemcy w latach 30. ubiegłego wieku. Ja czytałem ostatnio wspomnienia Benedykta XVI, w którym on opisywał swoich rodziców, jak oni zachowywali się w czasie, gdy Hitler dochodził do władzy i może nie w sposób jakiś bardzo ostentacyjny, ale jednak bardzo się temu przeciwstawiali. Natomiast byli tak naprawdę mniejszością i to był problem właśnie, że tam był ten deficyt chrześcijaństwa w Niemczech, ale i jak był ten deficyt, to ta demokracja wydała chore owoce po prostu.
Panie Andrzeju, to rzeczywiście jest przykład, który pan podał, który robi wrażenie, że uzasadnia tą hipotezę, czy tezę, którą pan chce postawić, ale tak nie jest. Po prostu tam nie było chrześcijańskiej demokracji, to jest pierwsze. Po drugie, proszę zauważyć, że potencjalnie, teoretycznie, w każdym kraju na świecie, w której niby się demokratycznie wybiera, ustanawia rząd, który ma, można powiedzieć, taką władzę, bo ma wpływ na wojsko, policję i tak dalej. I teoretycznie, jeśli znajdzie się tam jakiś niepoczytalny, szalony człowiek, to może w sposób bardzo łatwy uruchomić procedury, które prowadzą do kataklizmu, powiedziałbym, do poważnego kryzysu i do właśnie... Także tutaj, no pan mi wybaczy, panie Andrzeju, ale tutaj jakby z perspektywy takiego, można powiedzieć, wywodu, no powiem delikatnie, nie bardzo bym się zgodził. Także tu myślę, że jednak ta hipoteza, że właśnie, czyli tak warunek, założenie, zawsze jest tak, założenie i teza, czyli założenie, jeśli jest chrześcijańska demokracja, to nie ma możliwości zaistnienia takiej sytuacji, o której pan powiedział, i tu mój kolega Tomasz wskazał rzeczywiście, że niezwykle ważnym tym warunkiem jest oczywiście jest ten duch w człowieku. Sam zewnętrzny jakby obraz, czy jakby można powiedzieć pewne mechanizmy nie przesądzają o tym, bo to jest warunek konieczny. Pewne procedury, infrastruktura i tak. To jest warunek konieczny, ale niewystarczający. Warunkiem wystarczającym jest dopiero właśnie duch chrześcijański człowieka. Czyli tu patrz Schumann. Schumann właśnie...
I odwrotnie, można powiedzieć, że prawdziwy komunista może być głęboko religijny i wierzący. Mamy przykład Bolesław Bieru, który nosił baldachim, prawda, po wojnie do 1948 roku, czy inni tam wtedy... No i mamy definicję?
Tak.
Ale fałszywą, bo tak. Wiadomo, o co chodziło.
Tak.
Tak samo i tutaj możemy tego typu. No bo
bardzo
panowie
dobrze
się pokazywali,
ojcze, tak.
Prawda?
Uwaga, jest to...
Dochodzili z baldachimem, nawet do mszy świętej, klęczeli w pierwszym rzędzie, bo to było im potrzebne dla pewnej reklamy, żeby pokazać ludowi, że są z nim, a lud był wierzący. Natomiast potem, kiedy obrośli w siłę, automatycznie wiemy, co było, walka z kościołem, to bardzo okropne aresztowanie prymasa tysiąclecia. Ale drodzy panowie, kończymy wnioski na przyszłość, a więc może po pierwsze zaprośmy do pogłębiania wiedzy, bo okazuje się, że czasami nie pamiętamy, nie wiemy, mylą nam się postacie, więc warto, kto ma dostęp też do internetu, teraz coraz większy, to możemy znaleźć informacje, może się jakieś książki pojawią. No i to zaproszenie na te dni marcowe, prawda, na Jasną Górę i Warszawę. Niech jeszcze wybrzmi jako podsumowanie, bo to jest też wasza inicjatywa i wasza troska.
Znaczy to jest wspólna inicjatywa.
Wspólna, tak.
Tak, pod takim tytułem Ruch Europa Christi. Zapraszamy jeszcze raz na naszą stronę www.imschumann.com. Tam Państwo znajdą wszystkie szczegóły. Są także telefony do naszych wojewódzkich koordynatorów. Jeżeli w jakimś województwie jeszcze nie ma, to proszę dzwonić do koordynatora w najbliższym Państwa województwie i zapraszamy do kontaktu. Wyjaśnimy, jak można dojechać. Pomożemy. Zapraszamy.
I jeszcze raz podkreślamy, prawda, że tutaj takim kluczowym inicjatorem tego Europa Christi i moderatorem ruchu Europa Christi jest ksiądz Infuat Ireneusz Skubiś. Tu jeszcze raz go pozdrawiamy i cały zespół, czy też całe otoczenie, które właśnie włączyło się w tą inicjatywę. I Instytut Myśli Schumanna jest jako jedna z instytucji, która właśnie włącza się w to dzieło, a także zapraszamy i liczymy na to, że będzie liczne inne grupy będą właśnie także to wspierały. W szczególności oczywiście zapraszamy wszystkie osoby tak do przyjazdu na Jasną Górę, bo to jest ważne, żebyśmy, tak jak tu kolega powiedział, policzyli się, żebyśmy widzieli, że jesteśmy. To będzie też taki akt wobec Polski i wobec świata, Europy, bo to pójdzie w eter, proszę Państwa. Następnie zachęcamy do tworzenia grup Schumanna. Proszę informować nas o takiej chęci. Będziemy też przyjeżdżali w różne miejsca w Polsce, gdzie właśnie takie inicjatywy będą się pojawiały. Będziemy właśnie już tu niezależnie od tego, jak będą to liczne grupy. Każda osoba, żniwo wprawdzie wielkie, jak tutaj już powiedziano, ale robotników mało, więc każda osoba jest niezwykle ważna.
Dziękujemy bardzo za te godziny spędzone razem z nami tutaj w studio i telewizji Trwam i Radio Maryja. Pozdrawiamy tutaj raz jeszcze pewnie z Torunia do tych różnych miejsc, gdzie panowie mieszkają, pracują. I dziękujemy naszym słuchaczom za udział w rozmowach.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Przypomnę, nasz gość to pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumanna i pan Tomasz Cegiełka, przewodniczący Rady Instytutu Myśli Roberta Schumanna. Dziękujemy za telefony naszym państwu